Jedna z poznańskich kawiarni zmieniła ostatnio warunki obsługi klientów, a dotyczyło to przesiadywania przez tychże klientów właśnie w tej kawiarni i o tym będziemy rozmawiać.
W środku dnia.
Właśnie w tej audycji. Po sytuacji, w której jeden z klientów w weekend zajmował stolik przez kilka godzin, popijając jeden napój, szefostwo postanowiło zabronić gościom pracy i nauki w najbardziej ruchliwe dni w tygodniu, od piątku do niedzieli. No i Sandra Soluk zajrzała do tej i do innych poznańskich kawiarni, no i sprawdziła, czy wypełnianie zawodowych obowiązków przy ciepłym latte, ja myślę, że na początku ciepłym, a potem to już chyba zimnym, z dala od szefostwa, czy wypełnianie zawodowych obowiązków przy ciepłym latte z dala od szefostwa sprzyja kreatywności.
Nauka gdzieś, z kimś.
Kawiarnia też wydaje się dobrym miejscem do tego.
Tak.
A gdzie czujecie, że jesteście najwydajniejsze?
A jeżeli gdzieś przychodzisz na przykład do kawiarni czy workplace, to możesz skupić się normalnie na swoich zadaniach.
Nigdy nie pracowałem i nie uczyłem się przy kawiarni.
To ja jestem muzykiem, więc ja nie siedzę w kawiarniach, raczej się nie uczę.
Trudno by było pewnie ze skrzypcami albo z gitarą przyjść do kawiarni.
No tak, dokładnie.
Więcej pan robi pracując w taki sposób?
Tak, mniej się rozpraszam. I lubię to miejsce. To sieciowa kawiarnia, ale jakoś jest tu przytulnie.
A wpada pan czasami do biura?
Rzadko. W biurze jest za gorąco.
A jaki zawód pan wykonuje, jeśli mogę zapytać?
Jestem wykładowcą.
Czy pan się uczy, czy to rozrywka, czy praca?
Praca.
A dlaczego w kawiarni?
Dla małej odmiany.
Jest bardziej wygodnie, wydajnie?
O tej godzinie wydajniej i spokojniej. Tak z 2-3 godzinki w kawiarni i później do biura.
Jak rozumiem, pracodawcy nie mają nic przeciwko.
Jestem sam pracodawcą, więc chyba nie mam nic przeciwko.
A zatrudnia pan jeszcze kogoś?
Tak.
Oni też tak mogą?
Mogą. Wspieram i wręcz proponuję, żeby to robili. Byle nie codziennie, bo to nie zadziała, ale co jakiś czas warto.
Czyli muszą się jednak w biurze pojawić?
Czasem muszą. Ale bez restrykcji żadnych.
Czy to jest ważne wymaganie przy szukaniu pracy albo przy dawaniu pracy? Właśnie ta możliwość wyjścia z biura.
Na pewno w niektórych przypadkach skuteczne i pomocne, ale nie obligatoryjne. Najważniejsze, żeby było elastycznie.
A jaki zawód pan wykonuje?
Jestem ilustratorem.
No, ilustrator może pracować tu i tam. Osobną kwestią jest również przeciągające się zajmowanie stolików przez tak zwanych zwykłych gości, czyli takich, którzy przyszli coś zjeść, wypić, no i potem sobie już siedzą. Czy państwu zdarzyło się podczas takiej wizyty ściągnąć na siebie nieprzychylny wzrok kelnerów? To osobne pytanie. 618-654-654 numer do studia, ale my jeszcze ugryziemy ten problem od strony prawnej. Czy mamy prawo w nieskończoność siedzieć przy jednej kawie w kawiarni? Oto pytamy prawnika, radcę prawnego Krzysztofa Westwala.
Czy ma pan prawo tak robić? No zasadniczo tak. Jeżeli polityka kawiarni się temu nie sprzeciwia, jeżeli nie ma jakiegoś regulaminu, który by mówił inaczej, czy właściciel restauracji kawiarni się na to zgadza, to jak najbardziej. Natomiast czy w sytuacji, w której pan nic nie zamawia, zamówił pan tą jedną kawę i już dłuższy czas nie korzysta pan z usług oferowanych przez dany lokal gastronomiczny, czy lokal gastronomiczny może pana grzecznie oczywiście poprosić o to, żeby pan ten lokal opuścił? No wydaje się, że zasadniczo również tak. Dlaczego? Podstawą prawną, na której opierają się tego typu kwestie, tego typu zagadnienia, to artykuł 138 Kodeksu Wykroczeń, który mówi tak. Kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług żąda i pobiera zaświadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie, i to jest ważne, albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny. No i teraz, czy właściciel restauracji, kawiarni, lokalu gastronomicznego odmawia świadczenia, do którego jest zobowiązany, jeżeli pan siedzi i nic nie zamawia? Jakie jest przeznaczenie zasadniczo oczywiście lokalu gastronomicznego? No takie, żeby korzystać z tej oferty gastronomicznej, czyli kupić kawę, kupić posiłek, skorzystać z jakichś innych usług, które są oferowane. Jeżeli pan z tego nie korzysta, no to tak naprawdę pana pobyt w tym miejscu jest nieuzasadniony. W sensie, no pan nie korzysta z tych usług, a być może inni klienci chcieliby usiąść i coś zamówić, prawda? Są lokale, na przykład w centrach handlowych, które przeznaczone są tylko do tego, aby w nich pracować. Przy okazji gdzieś obok jest oferta gastronomiczna, z której można skorzystać, natomiast są to lokale przeznaczone do tego, aby w nich pracować czy się uczyć. I wtedy takie jest przeznaczenie tych lokali, więc nikt nie może nas wyprosić z takich lokali. Ale jeżeli jesteśmy w lokalu gastronomicznym, to usługą świadczoną przez lokal gastronomiczny jest właśnie gastronomia, a nie pobyt, to nie jest hotel, to nie jest wynajem miejsc na godziny, a pojawiła mi się ostatnio w mediach społecznościowych reklama lokalu, który w Poznaniu oferuje właśnie takie coś. Oferuje miejsce, w którym można przynieść własne pożywienie, można przynieść własne napitki i można wynająć miejsce. Natomiast lokal gastronomiczny zasadniczo przeznaczony jest do konsumpcji.
Panie mecenasie, a czy ja mogę sobie siedzieć przy stoliku, przy tej jednej filiżance kawy długo, zważywszy na to, że obok mnie są stoliki wolne, puste po prostu, wokół mnie nikogo nie ma?
Pan może, o ile się nikt temu nie sprzeciwia, w sensie właściciel czy też osoba zarządzająca takim lokalem gastronomicznym. Bo przypominamy, celem klasycznego lokalu gastronomicznego jest właśnie nie udostępnianie miejsc do jedzenia, do korzystania, do przebywania, tylko świadczenie usług gastronomicznych. Przecież w lokalu gastronomicznym możemy zamówić na wynos najczęściej. Jeżeli już mówimy o kawiarni, to tym bardziej, tak? Kawy na wynos i kawy na miejscu. Skoro można na wynos, no to już mamy bardzo wyraźne wskazanie tego, że celem usługi jest dostarczenie posiłku, napoju.
A czy właściciel lokalu gastronomicznego może, widząc, że ja sobie długi czas siedzę przy tej jednej filiżance herbaty czy kawy i wykonuję jakąś robotę zdalną albo czytam książkę, czy on może do mnie wezwać policję?
Myślę, że to by było jak najbardziej przekroczenie pewnych zasad i norm, no bo z drugiej strony nie występuje pan w sposób sprzeczny z pewnymi zasadami. Nie jest tak, że pan łamie prawo przesiadując sobie w kawiarni czy restauracji. Nie ma takiego zakazu. W związku z tym policja też nie miałaby za bardzo podstaw do tego, żeby interweniować w sytuacji, kiedy pan po prostu sobie siedzi i w tym lokalu nic nie robi. No gdyby oczywiście była taka sytuacja, że pan uporczywie odmawia, że pan został już kilkukrotnie poproszony do opuszczenia lokalu, że rzeczywiście utrudnia to funkcjonowanie lokalu, przeszkadza to innym gościom, to też mamy inną troszeczkę sytuację, prawda? Natomiast trzeba zwrócić uwagę na jedną okoliczność, żebym chciał, żeby to wybrzmiało. Jeżeli przyjdzie do nas obsługa lokalu i poprosi, żebyśmy wyszli, a my chcemy zamówić coś jeszcze, no to wtedy już takiej możliwości, żeby nas wyprosić, nie mają. No to celem funkcjonowania lokalu gastronomicznego jest świadczenie usług gastronomicznych. Jeżeli my korzystamy z takiej usługi gastronomicznej, no to nie ma możliwości właściciel lokalu odmówienia nam skorzystania z takiej usługi. Bo to właśnie odmowa skorzystania będzie wykroczeniem.
Tak to wygląda w wymiarze prawnym, a zreferował to mecenas Krzysztof Westphal. No i mamy pierwszy telefon, pan Andrzej. Dzień dobry panu.
No dzień dobry. No właściwie pan mecenas powiedział już wszystko to, co chciałem powiedzieć. Faktycznie, że uważam, że takie przesiadywanie przy powiedzmy jednym jakimś tam napoju, dajmy na to wodzie mineralnej czy kawie, przez kilka godzin w lokalu, no to takie jest po prostu i powiedzmy tam poświęcając czas na jakąś pracę, czy czytanie, czy cokolwiek innego niezwiązanego z konsumpcją, to moim zdaniem jest takie no niefajne, to wszystko zależy od ludzi, a kwestia tego, że powiedzmy ktoś z obsługi tego lokalu poprosi takiego człowieka o to, żeby no, albo coś zamówił, albo opuścił, ten odmawia. Nie zamawia, nie opuszcza, no to faktycznie tutaj interwencja no, w jakichś tam powiedzmy właściwych organów jest byłaby uzasadniona moim zdaniem. Mało tego, przecież są czytelnie, biblioteki, gdzie właśnie są przeznaczone na takie cele. Ja pamiętam jeszcze na studiach, kiedy te wszystkie nośniki takie no, informacyjne były na papierze, gdzie czasami trudno było dostać jakiś podręcznik, ale w czytelni był, no to tam się siedziało, no i właśnie czytało, bo sama nam wskazuje, czytelnia, tak?
Ale w czytelni pan sobie raczej wtedy kawy nie wypił.
No kawy nie wypiłem, no ale sobie mogłem przynieść jakiś napój czy coś cokolwiek i siedzieć tam, ile tylko mi potrzeba było, prawda? Czy w bibliotece, prawda? No, a powiedzmy tam usiąść na godzinę przy tej jednej kawie, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale jak ktoś siedzi 5 godzin przy wodzie mineralnej, no to ja się nie dziwię temu personelowi tej kawiarni czy tam, no bo co by się zdarzyło, gdyby na przykład tam przyszło 10 takich, nie? Podczas kiedy stolików jest, dajmy na to 10, prawda? Czy tam
ile. No zajęliby 10 stolików i by sobie swoje robili.
No i każdy by to zajął, a byliby ludzie, którzy chcieliby faktycznie coś tam zjeść, kawę wypić, porozmawiać z tego i sobie pójść, tak? No to byłoby takie no nie fajne w sumie, prawda? Tak jest moje zdanie, więc nie powinno się tak robić. To wszystko zależy od, powiedzmy, jakiegoś podejścia ludzi do takich sytuacji, prawda?
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. To był pan Andrzej, który nie bardzo popiera pracę zdalną, bo zaraz ten nacisk tutaj wytłumaczę, dlaczego mówimy szczególnie o pracy zdalnej w kawiarniach. Kolejny telefon. Dzień dobry, panie Bogumile.
Dzień dobry, witam się. No proszę pana, po pierwsze, w dawnych czasach, ja mieszkałem w Poznaniu, pracowałem, to proszę pana, było tylko bary mleczne i restauracje i się chodziło, a się miło chciało jeść i było wszystko smaczne. A dzisiaj, wie pan, nawet minuty bym do restauracji nie wszedł, nie posiedział, nawet bym nie kupił. Jak ja słyszę, jak tu pan mówi, że ludzie przynoszą, co nie zjedzą do restauracji i oni to przetwarzają, jeszcze na tym zarabiają, ja mam to jeść, panie, to nawet nie.
No ale to pan o innym problemie mówi. Proszę pana, krótko mówiąc, pan z kawiarni by nie skorzystał, a tym bardziej nie poszedłby na kilka godzin
nie,
siedzieć.
Nawet minuty bym nie powiedział. Nawet nie wiadomo, jak to jest jedzenie, skąd się to wzięło. To dzisiaj to nie ma żadnych szans.
Dobra, no ale to jest inny problem, panie Bogumile, dziękujemy. Proszę państwa, no bo tak, była pandemia, wszyscy pracowali z domu, uczyli się z domu. Pandemia się skończyła, ten nawyk nam został, wielu osobom się spodobał, no i teraz chcemy wyjść z domu, ale chcemy też pracować zdalnie, no i stąd te kawiarnie takie się stały ponętne. Zaraz się tym zajmiemy, a tymczasem kolejny telefon odebrałem. Dzień dobry.
Dzień dobry, Roman z tej strony. Wie pan co, panie redaktorze, ja kiedyś, bo dawno temu zdarzało mi się pracować po 2-3-4 godziny w kawiarni. W Gdańsku to było. To naprawdę, no, powiedzmy 2 dekady temu, o, tak w dużym uproszczeniu. Ale ja miałem taki zwyczaj, nie wiem skąd mi się to wzięło, że podchodziłem do osoby za barem, mówiłem, że mają mnie skasować jakby za... Jeżeli siedziałem 3 godziny, to prosiłem, żeby mnie skasowali za 3 czarne kawy. Chociaż brałem tylko 1.
Aha.
I...
Czyli pan jak gdyby...
Jakby kupowałem miejsce przed stoliku, może w ten sposób. Nie? I powiem szczerze, nigdy nie miałem z tym problemu. Aż muszę tak z ciekawości spróbować, jak to jest teraz.
To bo... pan, myślę, że pan wyprzedził epokę, bo tutaj słyszeliśmy w wypowiedzi mecenasa Westfala, że pojawiają się kawiarnie, które właśnie taki sposób obsługi klienta oferują w tej chwili, że po prostu można sobie opłacić miejsce, no i siedzieć tymi godzinami i robić swoje.
Bo to jest bardzo dobre i powiedzmy kulturalne i uczciwe rozwiązanie, tak? Bo klient też powinien no, zrozumieć sprzedawcę, jeżeli można tak delikatnie powiedzieć.
A mógłbym jeszcze pana zapytać, jaki typ pracy pan wykonywał te 20 lat temu z kawiarni?
Network marketingiem się zajmowałem, z ludźmi się spotykałem w kawiarniach. Także.
Ale to rozumiem, nie była praca zdalna z komputerem, tylko po prostu pan...
Spotkania z ludźmi.
Aha. Nie mając własnego biura, nie mając własnego miejsca, pan po prostu tak to traktował. Kawiarnie właściwie jako
dokładnie
miejsce pracy.
Dokładnie tak to było i proszę mi wierzyć, nikt mi nie odmawiał takiego rozwiązania. Także no wiadomo, nie będę brał wtedy tych 3-4 kaw co godzinę, bo chyba by mi serce ze śpiewem wymaszerowało bokiem, ale taką zasadę przyjmowałem, płacę za 4 kawy, biorę 1 i siedzę te 4 godziny, czy tam ile potrzebuję. Nie?
Bardzo dziękuję panu za ten
dziękuję
głos.
Również. Pozdrawiam.
Bardzo takie dżentelmeńskie podejście do sprawy, bym powiedział. Wrócę do tej pandemii, która była, kiedy to właśnie nastąpił skokowy wzrost popularności pracy zdalnej, która również po pandemii jakby w nas została. No i część i świat nauki mówi, że praca zdalna wydajnością dorównuje pracy z biura i o tym dr Agnieszka Ziomek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Można już w tej chwili powiedzieć, że praca zdalna jest wydajną formą pracy. Bardzo często też porównuje się wydajność tej pracy do pracy on-site, czyli pracy stacjonarnej. Okazuje się, że nie ma jednoznacznych wyników, które przepowiadałyby na korzyść pracy zdalnej ze względu na szczegółowe warunki realizacji pracy w tych dwóch okolicznościach, online i on-site.
Czy jest jakaś kultura pracy zdalnej? To znaczy, czy jakoś się trzeba zachowywać w tych kawiarniach?
Myślę, że w ramach tych rozwiązań pracy na ulicy, bo tak bym to nazwała, raczej pewnych unormowań społecznych nie ma w tej chwili. Powiedzmy, że jest to dosyć elastyczne zjawisko. I pewnym jakby rozwiązaniem, które mówiłoby o tym, że są granice elastyczności takich zachowań, to jest na przykład presja ze strony albo władz miasta, albo właścicieli lokali, które to instytucje mogłyby ewentualnie tutaj pewien nacisk na regulowanie tych norm spowodować.
To był głos fachowca, a ja oddaję głos teraz naszemu słuchaczowi. Być może też fachowcowi w tej dziedzinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Nie jestem fachowcem od pracy zdalnej. Jestem kierowcą ciężarówki.
Trudno byłoby panu robić swoją pracę kierowcy w kawiarni, to prawda.
Dokładnie, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, idąc, nie wiem, z dziewczyną na spotkanie, na randkę, obok przy stoliku ktoś prowadzi biuro, nie wiem, rachunkowe, biuro adwokackie, czy miałem przypadki, jakiś tam autohandel, rozmowy z klientami na temat samochodów, wulgaryzmy już nie wspomnę, dla mnie niewyobrażalne. Lokal typu kawiarnia, czy jakaś knajpka, to jest lokal rozrywkowy, gdzie ludzie idą odreagować od pewnych rzeczy, od pewnych sytuacji, od pracy, a nie słuchać problemów innych ludzi, którzy siedzą przy stoliku obok i się wkurzają, załatwiają jakieś tam sprawy albo nie mogą załatwić i ja mam tutaj przyjść odpocząć, czy spędzić miły jakiś przedpołudnie czy popołudnie.
Panie Tadeuszu, a panie Tadeuszu, bo pan mówi o rozmowach prowadzonych przy stoliku obok, takich biznesowych czy fachowych, ale gdyby to był człowiek po prostu z laptopem, który sobie cichutko siedzi, robi swoje, może ma słuchawki na uszach i nie jest ekspansywny.
W takim przypadku myślę, że byłoby to do zaakceptowania, ale to się rzadko zdarza,
No, wydaje mi się, że coraz częściej można zobaczyć takiego pojedynczego właśnie, pochłoniętego pracą klienta kawiarni.
Mam jakieś tam kawiarenki internetowe i tam może by tą kawkę i tam jakiś biznes poprowadzić, ale myślę, że w takiej typowej kawiarence, gdzie nawet do południa mogą się spotkać mamy, które przychodzą z dziećmi i te dzieci też tam szaleją, to myślę, że ten ktoś, kto jakiś tam biznes prowadzi, to też nie potrafi się skupić. Także myślę, że zdrowy rozsądek i takie oddzielenie tych zajęć. Opuściłbym taki lokal. Gdyby takie coś miało miejsce, to zmieniłbym lokal na inny, żeby nie być uczestnikiem czy świadkiem takich sytuacji, gdzie nie mogę, nie wiem, posłuchać w tle jakiejś muzyki, tylko problemy innych ludzi.
Rozumiem. Tu chyba pan by nie usiadł obok tego naszego słuchacza, który opowiadał, że 20 lat temu w Gdańsku w taki sposób prowadził swoje rozmowy właśnie z klientami.
No właśnie.
Dziękuję
no
panu właśnie. Bardzo, panie Tadeuszu. To był nasz słuchacz, a my wracamy do ekspertów, których nagrała Sandra Soluk, ale jeszcze przedtem oddam głos naszej słuchaczce. Jak widzę, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
Dzień dobry. Dzień dobry, pani Tereso.
Dwie sprawy. Zastanawiałam się, jak to pogodzić. Pracę i biznes, tak? No bo właściciel restauracji tutaj też musi mieć korzyści. I ten pan poprzedni, który dzwonił, no rewelacja. Pełna kultura, dżentelmen i zrozumienie. Natomiast absolutnie mi się nie podobała wypowiedź pana poprzedniego. Co mnie przeszkadza, mi przeszkadza, osoba, która obok pracuje. Boże, jak ona jest szczęśliwa, to niech ona pracuje. Ludzie, pomagajmy sobie nawzajem, a nie róbmy sobie przykrości, tak? Mhm. Jeżeli studentowi jest się lepiej uczyć w restauracji, no niech on się tam uczy. Oczywiście na wulgaryzmy się nie zgadzam absolutnie. Natomiast no jakby pan nie wszedł do restauracji, w której ludzie pracują, no kurczę blade, no sorry, panowie, ale no nie. Także jak zwykle trudny temat pan poruszył, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo, a o wzajemne zrozumienie i tolerancję apeluje pani Teresa, nasza słuchaczka. Bardzo pani dziękuję, pani Teresa, dobrego dnia.
Dobrego dnia.
Proszę państwa, no to posłuchajmy Andrzeja Kubisiaka, zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który potwierdza, że praca zdalna jest wydajna, a pracodawcy zauważają jednak pewne pęknięcia, bo system nie działa już tak sprawnie jak na początku.
To kluczowym elementem z perspektywy pracodawcy było przyjęcie przepisów o pracy zdalnej niemal rok temu. One zmieniły zapisy kodeksu pracy i w ogóle włączyły ten mechanizm tak na serio do naszych przepisów prawnych. Natomiast pracodawcy po tym pierwszym takim zachłyśnięciu się korzyściami z pracy zdalnej dosyć szybko się zorientowali, że efektywność pracowników w części przynajmniej przedsiębiorstw nie jest tak wysoka, jak była na samym początku, kiedy to rozwiązanie się pojawiło w warunkach pandemicznych. I stąd pojawiły się ruchy, by próbować ściągać pracowników jednak do biur, przynajmniej na kilka dni w tygodniu, może nie codziennie, ale żeby był ten model tak zwany hybrydowy, a więc częściowo zdalny, częściowo stacjonarny. I widać, że firmy mocno w tą stronę zmierzają, żeby też nie tracić takiej więzi z pracownikami, bo też w tym modelu zdalnym to było dosyć charakterystyczne, że ci pracownicy wówczas byli trochę mniej przywiązani do swojego pracodawcy, mniej lojalni, częściej zmieniali to zatrudnienie i tutaj tej niewerbalnej chemii gdzieś pomiędzy pracownikami zdalnymi po prostu też nie było.
Zachęcam do dzwonienia 618-654-654. Niektórzy z państwa szybko się wycofują z telefonu, ale ja myślę, że tutaj mamy jeszcze jeden problem, który gdzieś między wierszami wypływa, bo oto pracodawcy, było to w tej pierwszej sądzie naszej reporterki powiedziane, że pracodawcy no lubią, że ten pracownik czasami właśnie pracuje z kawiarni, no ale też zauważmy, że ten pracodawca na tym zyskuje, no bo ten przestrzeń biurowa nie jest zajmowana, światło nie jest włączone, prąd nie jest czerpany, no i też właściwie jest mu to na rękę, że w pewnym sensie kawiarnia przejmuje część kosztów pracy zdalnej takiego klienta. Dzień dobry, kolejny słuchacz.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam serdecznie.
Marcin tutaj z Poznania. Panie redaktorze, no ja tak, z takiej innej troszkę strony, moja mama przez wiele lat prowadziła bufet na jednej z uczelni poznańskich i były takie czasy, że studenci właśnie kupując sobie tam jeden napój czy kawę przesiadywali na jej sali, za którą ona osobno płaciła, no to akurat nieważne, ale po prostu uczyli się na tej sali, mając też do dyspozycji na korytarzach czy specjalne miejsca do tego. No i wyszło to tak, że na początku, oczywiście jeżeli były osobno jeszcze wolne stoliki, to nie było problemu, żeby tam sobie siedzieli przy tej kasce, nawet tam uczyli się kilka godzin. Natomiast w pewnym momencie zrobiło się tak, że ta sala była wypełniona właśnie studentami, którzy siedzieli i pili kawę, a ci, którzy chcieli wejść i tam zjeść coś, to nie mieli gdzie usiąść. Także mama powoli musiała niestety zwracać na to uwagę.
Aha, no tak. Ten, kto dałby zarobić, czekał i stał, a ten, kto jałowo, że tak powiem, zajmował stolik.
Nawet, Tak, nawet nie o ten zarobek, tylko o tych, którzy chcieli po prostu sobie usiąść i zjeść. Stoliki były blokowane. I mówię, dopóki było to tak, że były miejsca, to nie zwracało się na to uwagi. A potem z czasem okazało się, że sala była pełna studentów z książkami, a ci, którzy chcieli skorzystać z jeść, tak nie mieli gdzie usiąść.
Mm-hmm. Dziękuję panu bardzo za to rodzinne wspomnienie też rodzinnego biznesu, w którym, jak się okazuje, zajmowane stoliki przez pracujących, czytających, no nie były dobrym wskazanym. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani Zofio.
Ja mam takie pytanie. Kiedyś była taka kawiarnia, restauracja, nie wiem nawet, Ziemiańska, gdzie godzinami przesiadywali poeci, literaci, mieli swoje stoliki. Tak. I pytanie takie, czy mamy rozeznanie, co oni zamawiali?
Tego nie wiem, ale zwróciła uwagę pani na ciekawą rzecz. Właśnie te kawiarnie literackie, tak zwane kulturalne, no w pewnym sensie też ci ludzie zawsze mogli powiedzieć, że pracują nad wierszem, tak? Siedząc, zajmując miejsce. Bardzo pani dziękuję. Dzięki za tę uwagę. I jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie przemyślenia z pewnej sieci bardzo znanej, gdzie można zjeść hamburgera. Kiedyś była taka promocja, że dawali za darmo kawkę. I restauracja ta mieściła się pomiędzy trzema szkołami średnimi. I o godzinie 8 rano bodajże cała młodzież z trzech szkół zbierała się w tej restauracji i przychodzili na darmową kawkę. W tym momencie osoby, które chciały przyjść, zjeść sobie śniadanie, cokolwiek, totalnie nie miały miejsca, bo wszyscy odrabiali tam lekcje i siedzieli przy darmowej kawie. Była taka sytuacja, te promocje już chyba wyszły z tej sieci, aczkolwiek no był to kiedyś duży problem.
Ciekawe wspomnienie, czyli również dla uczniów takie miejsce jest, było dobre. Dziękuję panu bardzo. Uśmiechnąłem się do tych słów wypowiedzianych przez naszego słuchacza. A kolejny, halo, dzień dobry.
Witam.
Witam.
Roman z Kościana.
Dzień dobry.
Znaczy ja troszeczkę to odejdę od tematu.
Roman z Kościana w samochodzie.
Tak, w samochodzie, dokładnie. Mhm. I miałem kiedyś pub. To 15 lat temu to był pierwszy pub w Kościanie, który wprowadził zakaz palenia.
Mówi pan o pubie, tak?
No i wprowadziłem takie coś po prostu jak na początku, żeby zaskarbić sobie klientów, jakieś tam piwo, jedno piwo pierwsze normalnie, drugie tam za jedną trzecią cenę, drugie za pół ceny. I tak było, że jeden dzień w miesiącu takie coś robiłem. Więc jak był ten jeden dzień w miesiącu, to miałem full klientów. Że załóżmy tam wypijali na przykład w piątek albo w sobotę taki jeden dzień w miesiącu, to piwa szło. Jak był normalny dzień, na przykład, albo ten weekend, gdzie nie było tej promocji, to było kiepsko. No i zrobiłem coś takiego właśnie, że w jednym tygodniu zrobiłem znowu piwo za pół ceny i mówiłem, słuchajcie, możecie przychodzić do mnie do pubu, możecie pić piwo za pół ceny, oczywiście było, ja ponosiłem tego koszty, bo było naliczane normalna cena. I się wydawało, że każdy wypije po 6-7 piw. Nie, bo oni wiedzieli, że jak następny raz będą musieli przyjść, to będą musieli też w sobotę wypić 4 piwa czy 5. Za normalną cenę to wypijali za pół ceny, załóżmy tylko 3 piwa. Nie? I tak po prostu nauczyłem swoich klientów, z których byłem bardzo mocno zadowolony. Oczywiście co do kawy, to kawa była i paluszki zawsze były gratis, także kilogramami szły, wiadrami kawa. No ale... klient na Szpanii, jak to się mówi, także no ja swoich klientów szanowałem, oni mnie szanowali, także nie przynosili jakiegoś alkoholu swojego gdzieś tam pokryjemu. Zdarzało się, tylko w kobiecych ubikacjach, że gdzieś tam małpka była schowana gdzieś tam za żyrafę, albo pod żyrafę, albo pod jakąś tam maskotkę, bo maskotki były ładne w ubikacji, także ginęły, ale było. Także ja pozdrawiam swoich klientów i dobrze to wspominam.
Dziękuję panu bardzo. Na pewno tutaj bym się był gotów założyć, że na pewno pana klientami korzystającymi z taniego piwa nie byli ludzie pracujący zdalnie, no bo efekty tej pracy byłyby pewno opłakane. Proszę państwa, wracamy do tej pracy zdalnej, o której też tutaj mówimy sporo, bo zdecydowanie bardziej cieszą się z niej młode osoby, które dopiero startują na rynku pracy, a system sztywnych godzin nie odpowiada młodym ludziom i o tym dr Agnieszka Ziomek, z którą rozmawia Sandra Soluk.
wpisuje się to też w obecne pokolenie, które bardziej preferuje pracę na zasadzie elastycznych warunków pracy. Nie mówię tylko o miejscu i czasie, ale również sposobach wynagrodzenia. Czyli preferowane są nowe modele zatrudnienia na rynku pracy. Modele, które dają swobodę pracy w takim układzie bardziej portfelowym, a nie pracy z przywiązaniem do jednego pracodawcy dłużej niż 5 lat.
Jakie bariery mają pracodawcy przed pozwalaniem pracownikom na pracę poza biurem?
Wśród tych barier należy na przykład wymienić kwestie trudności z kontrolowaniem, trudności z ochroną danych przesyłanych na odległość. Istnieją też trudności związane z komunikowaniem się z pracownikiem. No i właściwie to są najważniejsze kwestie barier, które interesowałyby pracodawców. Jeżeli natomiast pracodawca ma określone wskaźniki wydajności, jeżeli ma systemy, w których intranetowo kontroluje czas pracy pracowników i efekty realizacji pewnych zadań i działa w sposób zgodny z harmonogramem i regularny, to właściwie te bariery mogłyby nie być dla niego obciążeniem. Natomiast jeśli istnieje dość duża swoboda i rotacja pracowników, wtedy mogą się pojawić pewne nieszczelności. Wbrew pewnym doniesieniom stoję na stanowisku takim, że w Polsce i Wielkopolsce rynek pracy należy do pracodawcy. I tutaj się w zakresie relacji dwóch stron nie zmieniło na razie wiele, nawet mimo tego, że podniosła się inflacja, bardzo silnie doskwiera nam deficyt pracowników. Nadal pracodawca jest osobą, która może zgodnie z normami, ale też regulacjami prawnymi w Polsce wiele szczegółowych rozwiązań w umowie o pracy po prostu narzucać.
I mamy kolejny telefon. Pan Darek, oddaję panu głos.
Dzień dobry, panie rektorze. W sumie to, co chciałem powiedzieć, powiedziała pani, ponieważ jeżeli pracodawca chce, to on tak i tak zweryfikuje pracownika, to też zależy od branży. Tak, bo jeżeli są wprowadzone statystyki, to on wie, czy on zrobi mniej, czy więcej. Moja żona akurat pracuje na hybrydzie dosyć często, a proszę mi powiedzieć, proszę wierzyć mi, że jak była na zdalnej, no to ani razu nie chorowała, więc no taki plus jest. Więc mówię, to zależy też od charakteru pracy, od charakteru firmy, a wydaje mi się, że to jest na plus. Jednak praca hybrydowa w domu, a rzetelny pracownik tak i tak będzie pracował, więc czy będzie na hybrydzie, czy nie, zdalnie, jak to się mówi, to zależy tylko od pracownika. Pozdrawiam.
Bardzo panu dziękuję. Pięknie pan wprowadził kolejną naszą wypowiedź przygotowaną, bo światowi giganci Microsoft czy Google przeprowadzili badania i z nich wynika jednoznacznie, że zmniejszenie wymiaru czasu pracy w firmie skutkowało zwiększeniem wydajności lub utrzymaniem jej poziomu przy jednoczesnym zwiększaniu satysfakcji pracownika. W Polsce jednak przejście na pracę zdalną dla większości jeszcze długo nie będzie możliwe, uważa Andrzej Kubisiak z Instytutu Ekonomicznego.
Z jednej strony rozumiem po części właścicieli kawiarni, którzy no, chcieliby mieć ten ruch bardziej obrotowy, żeby ci klienci nowi też mieli gdzie usiąść i żeby nie blokowane były miejsca. Z drugiej strony czasem przyjemnie jest popracować też z kawiarni, chociaż może nie powinno to trwać wiele godzin, ale jakąś krótszą chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle sytuację w Polsce, to my na tle innych krajów, na przykład Unii Europejskiej, mamy relatywnie słabe wyniki, jeżeli chodzi o pracę zdalną. To jest kwestia głównie struktury polskiej gospodarki. My mamy dominujące branże i sektory w polskim zatrudnieniu, które się nie da przenieść na pracę zdalną i nawet w COVID-zie te osoby pracowały stacjonarnie. I mam tu na myśli chociażby takie sektory jak przemysł, jak część handlu detalicznego, jak logistykę, jak budownictwo. To są wszystko sektory bardzo duże, jedne z największych w polskiej gospodarce, które poza gdzieś tam tak zwanym back-office'em są nieprzenaszalne do pracy zdalnej. To powoduje, że w szczycie kryzysu pandemicznego w Polsce mniej niż 1/3 pracowników pracowała zdalnie. Natomiast na dzisiaj ten odsetek w ogóle spadł poniżej 10%. To jest dosyć istotne, żeby też znać proporcje jakby w tej kwestii, że to, że mamy taką, a nie inną strukturę gospodarki, powoduje, że u nas ta praca zdalna powszechna nie jest. Poza częścią właśnie tych zawodów usług profesjonalnych, gdzie tamto nasycenie pracą zdalną ewidentnie wzrosło, natomiast też mamy do czynienia z sytuacją, gdzie po prostu części tych zawodów na pracę zdalną zupełnie przenieść się nie da.
Praca zdalna w Polsce powszechna jeszcze nie jest, ale przyjmuje się coraz bardziej. No, ale jest pewien haczyk, bo okazuje się, że w rozumieniu kodeksu pracy taka robota w kawiarni, z kawiarni, zdalna, tak naprawdę nie jest pracą zdalną, przynajmniej właśnie w rozumieniu kodeksu pracy, i o tym doktor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Agnieszka Ziomek.
Forma pracy na odległość zgodnie z kodeksem pracy obejmuje pracę w miejscu zamieszkania. Praca w pociągu, na ulicy, w kawiarni, w parku to nie jest praca zdalna.
Praca zdalna to praca z domu. Czy to oznacza, że w kawiarni nie obowiązują mnie takie same prawa kodeksu pracy na przykład?
Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie odpowiada i nie chroni pracownika i nie ma prawa nawet wynagradzać pracownika, jeżeli ona nie jest realizowana zdalnie w miejscu pracy.
Czyli każdy, kto wykonuje pracę w kawiarni albo na ławce w parku, jest tak naprawdę trochę poza prawem w Polsce?
Zgadza się, dlatego ze względu na przykład na przepisy BHP, ale też i prawo do pobierania wynagrodzenia jest w tym momencie kwestionowalne.
Kto mógłby je zakwestionować i kiedy?
Wyłącznie pracodawca, jeżeli podstawą do nakładania obowiązków realizowanych w formie pracy, nazwijmy to poza kodeksem pracy, znajduje się w jego wewnętrznych regulaminach i w regulacjach dotyczących zezwolenia na taką pracę w postaci aneksu do umowy o pracę albo okresowego udzielenia zgody. Jeżeli pracodawca faktycznie indywidualnie w własnej organizacji takie rozwiązania przyjął, nie są one sprzeczne z zasadami i takie normy rzeczywiście można przyjąć pod warunkiem, że pracownik je akceptuje.
No tak, życie chyba i tak wyprzedza przepisy. Tak chyba jest teraz w tej sferze, o której mówimy. Po prostu jak nam się podoba, właścicielowi kawiarni to nie przeszkadza, to idziemy popracować właśnie przy stoliku kawiarnianym, popijając przez kilka godzin sobie jedną kawę, która na początku jest gorąca, a na koniec ostatni łyk jest zimny. Mówiliśmy o tym przesiadywaniu w kawiarni, to może jeszcze jeden wymiar tego przesiadywania w ujęciu felietonowym Sandry Soluk. To już nie będzie o pracy zdalnej, ale takiej przedłużającej się wizycie towarzyskiej.
Historia wydarzyła się 3-4 lata temu. Pojechałyśmy z trzema innymi przyjaciółkami do turystycznego miasteczka, nazwa nieważna, Karpacz. I w wolnej chwili wybrałyśmy się na gofry i kawę. Weszłyśmy do bardzo małej knajpki, rzeczywiście. Stolików były 3, w tym jeden 4-osobowy, obok stolik 2-osobowy i za nami jeszcze jakiś jeden czy może 2 stoliki. Zamówiłyśmy kawę, zamówiłyśmy rzeczone gofry i usiadłyśmy do konsumpcji. Kilka chwil później, kiedy już kończyłyśmy nasze posiłki, ale robiłyśmy to bardzo szybko, także naprawdę nie zajmowałyśmy stolika bez potrzeby, do restauracji weszła rodzina, większa niż 2 osoby, w związku z tym nie mogli zająć wolnego stolika po mojej lewej stronie. Pani natomiast usiadła przy stoliku i zaczęła tupać nogą i puszczać w moją stronę wzrok nienawistny, który sugerował, że wypadałoby już wyjść. Właściwie tylko ja mogłam widzieć jej wzrok, więc moje koleżanki beztrosko dalej dyskutowały, a ja zastanawiałam się, co mam zrobić. I przyznam szczerze, że zwyciężył ten z rogami na moim lewym ramieniu, bo myślałam sobie, o nie, pod takim wzrokiem, bardzo nieprzyjemnym wzrokiem, się nie ugnę. Więc rozsiadłam się wygodniej na krześle, przysłuchiwałam się temu, co mówią moje koleżanki i kątem oka spoglądałam od czasu do czasu na panią. I widziałam rosnącą furię w jej oczach. Kelnerki nie zwróciły nam uwagi, nie siedziałyśmy długo, naprawdę. Zaznaczam, że cała nasza wizyta mogła trwać może z pół godziny. No ale pani oczekiwała, że wstaniemy błyskawicznie przy ostatnim łyku kawy i pójdziemy. I prawdopodobnie nawet byśmy tak zrobiły, gdybyśmy zwyczajnie usłyszały: przepraszam, czy moglibyśmy zająć ten stolik?
No to nie puszczajmy nienawistnych wzroków i spojrzeń ku sobie, tylko po prostu rozmawiajmy, a wtedy na pewno się dogadamy. Proszę Państwa, to była audycja o przesiadywaniu w kawiarniach w celach zawodowych i towarzyskich. A ja zapraszam jeszcze na dzisiejszą wieczorną rozmowę po 21. Gościem rozmowy po zachodzie będzie dr Paula Dobos, autorka książki Fakty i mity genetyki nowotworów. Książki, która zaczyna się od zwierzenia Uwielbiam nowotwory. Zapraszam po 21. Rafał Regulski mówi do usłyszenia, a Ryszard Wojtowicz z Państwem zostaje za konsoletą.